Salon artystyczny.
Iwona Borowska, witam serdecznie i zapraszam. Okno na parlament. Przebojowa farsa Reja Kuneja będzie miała swoją premierę w Teatrze Muzycznym w Gdyni 20 lutego. Już za moment odwiedzą nas, czyli mnie i Andrzeja Żaka, twórcy spektaklu. Reżyser Marcin Sławiński, aktorzy Rafał Ostrowski, Dorota Kowalewska i Anna Maria Urbanowska. Będą także goście z Teatru Gdynia Główna, który właśnie świętuje swoje pierwsze urodziny. A więc Ewa Ignaczak, Ida Bocian i Piotr Srebrowski dziś w Salonie Artystycznym. Zapraszam.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, E.O.U. Oh, you, oh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, oh, you, oh, I'd leave it all. Oh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change.
Andrzej Żak,
Iwona Borowska
i witamy serdecznie naszych gości. Zacznę od reżysera, pan Marcin Sławiński. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Bo tak jak mówiłam, trwa przygotowanie do premiery przebojowej farsy Reja Kuneja, Okno na parlament, na scenie, na dużej scenie, tak? Teatru Muzycznego w Gdyni, na tej nowej scenie, czy na tej średniej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. Rafał Ostrowski, Richard Willey, tak?
Richard Willey.
Tak. Dorota Kowalewska, żona.
Tak jest. Dzień
i
dobry.
Anna Maria Urbanowska.
Ta trzecia.
Obsada jest oczywiście liczniejsza, ale to są chyba te trzy główne, tak? Dramatis personae, te osoby, które spotykają się przede wszystkim. Porozmawiamy o tym, jak trwają prace nad premierą. Pan Marcin Sławiński jest, można chyba powiedzieć, specjalistą od spektakli komediowych, a w każdym razie bardzo chętnie i na pewno często reżyseruje pan komedie, farsy, Mayday chociażby tego samego
no tak,
autora.
Tak, w tej mojej drodze życiowej prapremiery polskie tych śmiesznych sztuk na czele właśnie z Maydayem czy Oknem na parlament już 20 lat temu miały miejsce, tak.
Więc w tej chwili w Teatrze Muzycznym trwają gorące przygotowania do premiery 20, a nie tak daleko, bo na dworcu w Teatrze Gdynia Główna, i tu witam serdecznie, Ewa Ignaczak, Ida Bocian, Piotr Srebrowski. trwają przygotowania, właściwie to trwa praca po prostu zwyczajna, bo już ponad rok istniejecie, do takich świątecznych obchodów pierwszych urodzin tego teatru w tym miejscu i to też będzie premiera. Co się przyśniło Gregorowi, że zaspał? Gregor to był ten, który zaspał, a kiedy się obudził, to był już robakiem. U Franca Kafki to oczywiście opowiadanie Przemiana. Ewa Ignaczak reżyseruje, więc o tym porozmawiamy, ale także o wszystkim tym, co dzieje się i będzie się działo w Teatrze Gdynia Główna. Okno na parlament. Ray Cooney twierdzi, że najpierw musi być intryga, która jest tragiczna, tak? A potem można z tego dopiero tworzyć farsę. Jak to jest w tym wypadku? Co można powiedzieć o tym też, żeby nie zepsuć, nie spalić, a jednocześnie powiedzieć coś o tym, co będzie się działo na scenie?
No, sytuacja jest tragiczna, bo jeżeli mąż zdradza żonę, prawda, grozi to rozpadem związku i tak dalej, no to możemy na to spojrzeć od strony takiej serio, prawda, poważnej, no to jest dramat tego związku, prawda, ale spojrzenie takiego pisarza jak Cooney, czy nas jako realizatorów, sprawia, że to widzimy to teraz w krzywym zwierciadle i to jest nieodparcie śmieszne również, prawda, ale ma to znaczenie dla nas, dla aktorów, dla reżysera, żeby prowadzić to jako rzecz bardzo serio. Jednym słowem, używać tego samego warsztatu aktorskiego, psychologicznego, dramatycznego, którego aktorzy używają w innego rodzaju repertuarze. To jest zasadnicza rzecz i wtedy, muszę powiedzieć, to moim zdaniem jest w ogóle śmieszniejsze.
Jak się pracuje w teatrze muzycznym?
To jest mój pierwszy kontakt w ogóle z Trójmiastem, z teatrem muzycznym. Muszę powiedzieć, że obserwuję te poczynania, bo tu na przykład było grane O co biega z swego czasu, Szalone nożyczki, czyli też takie moje sztuki, że tak powiem, których prapremiery miały miejsce w Kwadracie w Warszawie. No a teraz po raz pierwszy mam możliwość zetknięcia się z tymi aktorami. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że przy tej specjalizacji musicalowej, którą oni mają, że to takie aktorstwo, że tak powiem, normalne, nie będzie im tak bliskie, a mam świetną obsadę. Myślę, że efekt powinien być znakomity i wszyscy będą zadowoleni.
No to zapytam, czy ta forma jest bliska aktorom? Rafał Ostrowski.
Skoro zostałem powołany jako pierwszy do odpowiedzi, tak. jest bliska. Ja miałem tę przyjemność mierzyć się z tego rodzaju repertuarem już w czasie, kiedy realizowaliśmy O co biega. Szalone nożyczki to jest także cały czas będąca w repertuarze komedia, tak. z radością przez nas grana, z przyjemnością dużą. Także myślę, że chyba tutaj nic się nie zmieniło. Jeśli chodzi o Okno na parlament, dla mnie to potężne wyzwanie, bo to wszystko w moim przypadku zbiegło się z nawałem pracy, który mamy w tej chwili w Teatrze Muzycznym. I akurat ten termin premiery dla mnie karkołomny na tyle, że tak naprawdę od miesiąca ja z teatru nie wychodzę, bo jestem cały czas pochylony nad nową produkcją, a w międzyczasie muszę jednak realizować te zadania, które teatr przede mną stawia jako wykonawcą i staram się z tego wywiązać najlepiej, jak potrafię.
Dostrzeżemy jakiegoś polityka w tej postaci? Albo jakiś wzorzec nam bliski i obśmiewany chociażby w doniesieniach telewizyjnych?
Nie wydaje mi się, żeby akurat w tej sztuce było na to miejsce. Poza tym tutaj Marcin tak zaplanował, że nie odnosimy się do realiów naszych, polskich, narodowych. To na pewno bardzo by zmieniło sztukę. Pozostajemy tak naprawdę w Anglii, w tym miejscu, które zostało przez Cooneya określone, opisane. I skupiamy się na tym, co się dzieje pomiędzy bohaterami sztuki.
No ale można dodać, że kłamstwo, hipokryzja, dwulicowość to cechy pewnie
każdego parlamentu. Nie ma to żadnego znaczenia, czy to jest Anglia, Polska, Francja.
Tak. Może nie dochodzi do tak drastycznych bójek jak na Ukrainie.
Tak. Zresztą Okno na parlament też jest grane w tej chwili, też w mojej reżyserii w Warszawie, w wariancie takim spolszczonym. Ale też tam starałem się unikać takich bezpośrednich żartów, prawda, że tam palikot, że coś. Nie, no już tak daleko żeśmy nie szli. Ale muszę powiedzieć, że dyrektor Igor Michalski tutaj właśnie wolał klasyczną wersję angielską. I mnie się zdaje, że to ma, na pewno ma swoje plusy, to klasyczne potraktowanie.
przynajmniej kilkanaście razy w teatrach polskich po 93 roku, po polskiej prapremierze wystawiana sztuka. Nie wiem, czy do 20 już dobiła, czy nie, ale bardzo często grana. To rzeczywiście taki Rolls-Royce wśród fars czy komedii, nawet samego Clooneya?
I muszę powiedzieć, że w niektórych miastach, chyba we Wrocławiu, w Krakowie, to cały czas jest w repertuarze. W Warszawie w Kwadracie to w pewnym momencie zeszło z afisza, również dlatego, że ówczesny dyrektor chciał zachować dotacje. A wtedy była taka bardzo zmasowana krytyka pod adresem teatrów grających lekki repertuar, że nie powinny dostawać w ogóle dotacji. No i to była taka próba.
Całkiem niezrozumiała.
Taka, no, tak. Znaczy nie, to jest w ogóle bardzo szeroki temat, bo mnie się wydaje, że mniejsza dotacja na ten rozrywkowy repertuar jest uzasadniona, bo to jest repertuar, który tak dużo zarabia sam na siebie, że nie możemy tego porównywać z dziełami artystycznymi, jak właśnie powiedzmy repertuar oparty na takiej literaturze jak Kafka. Ale z drugiej strony no, pewna pomoc, szczególnie w tym przejściowym okresie, jest pożądana. No. W Londynie Clooney nie dostaje pomocy publicznej i nie musi. U nas, no powiedzmy, jeszcze to jest ze względu na poziom materialny społeczeństwa, to pewnie jest jeszcze potrzebne, ale też dużo, bardzo dużo się zmieniło. Ja pamiętam, jak minister Cywińska kiedyś na samym początku, po tych przemianach, wzywała dyrektorów teatru do podnoszenia cen biletów i powiedziała, cytuję, no i dyrektorzy kochani, no bilet do teatru musi kosztować tyle, co kostka masła. Ja to pamiętam, tak.
Pani Doroto, Dorota Kowalewska, żona w tym przedstawieniu. Jak pani się właśnie w farsie, w szalonym tempie, w tym poczuciu humoru, a nie innym?
Ja uwielbiam farsę, bardzo dobrze się w tym czuję. Mając Rafała za partnera, na próbach mam ubaw po pachy, bo funduję po prostu taki wachlarz aktorskich możliwości, że naprawdę mamy czasami kłopoty, żeby się nie gotować na scenie. No, staramy się jak najczęściej otrzaskać te sytuacje, żeby w czasie spektaklu to się nie zdarzyło, ale bywają sytuacje po prostu przekomiczne. No. Także jako żona, no oczywiście w końcu mu muszę wybaczyć, no bo robi to tak uroczo i kręci, już wykręcił takie lody, że już się sam z tego nie może wykręcić, więc należy mu tylko wybaczyć.
Żona cesarza też nie jest bez winy, więc...
O, no tak, to też prawda. Bo zdarza się taka sytuacja, że żona wpada na chwilę do hotelu, żeby zrobić niespodziankę swoim mężowi. Natyka się na jego asystenta, który ratując swojego ministra, no po prostu udaje, że to jest cudowna okazja, żeby zacząć jakiś wspaniały romans. No i ona w to idzie. Więc gmatwa się sytuacja z jednej i z drugiej strony, a jeszcze mamy kochankę, która też ratuje swoje małżeństwo, więc... Jak gdyby trzy związki, które nawzajem się przenikają w intrygach, w kombinacjach, no jest to po prostu karkołomne.
Ta trzecia zwykle jest bez winy, prawda?
No, rzeczywiście.
No, tak. Pomyślałem właśnie, że ona jest najmniej winna, bo ona zawsze pada ofiarą.
No tak się składa, że ja pierwszy raz, kiedy czytałam tę sztukę jeszcze przed próbami, to muszę przyznać, że no nie za bardzo polubiłam tę postać, ale dzięki panu reżyserowi dostrzegłam coś takiego, że to jest niezwykle sympatyczna i niewinna istota i bardzo, muszę powiedzieć, że bardzo ją polubiłam w trakcie prób i...
Też.
I to jest bardzo sympatyczne i właśnie to są, powiedziałaś Doroto, trzy związki, a właściwie cztery, bo jeszcze ten asystent biedny wydaje się w jeszcze jeden. Więc właściwie tutaj między nami trochę brakuje Marka Sadowskiego, asystenta pana ministra, który bardzo dużo nakręca tych miłosnych intryg i to nie jest tylko pan minister winny w tym wszystkim.
No oczywiście, że
nie. Minister zawsze jest niewinny. Tak.
Chwileczkę, jestem posłem.
Więc jak mógłbym.
Immunitet.
Nie, no ale jaka wina, jestem posłem. To chyba jasne. To cytat ze sztuki.
No to u nich jest tak samo jak u nas, tylko tyle mogę powiedzieć na podstawie tego cytatu. A kostiumy, takie bardziej brytyjskie, czy takie nasze współczesne? No poseł to właściwie taki uniform, chyba jest.
Powiem o sobie, bo mieliśmy właśnie przegląd kostiumów. Jest to raczej klasyka gatunku. Skoro mamy wnętrze hotelu westminsterskiego z oknem na brytyjski parlament, to mamy też kostiumy stylizowane na na brytyjskie. No i pojawiłam się właśnie w swoim kostiumie. Koleżanki, które uwielbiają takie sytuacje, natychmiast krzyknęły: Boże, królowa matka! Nie, nie, Hiacynta Bukiet! Także, że tak powiem, te rysy zostały zachowane i gramy raczej w kostiumach właśnie przeznaczonych w tej szerokości geograficznej.
Czyli scenografia też klasyczna, tak?
Tak, tak.
Dwoje
jak
drzwi, schowek, czy tam ta kamera?
Żeby komedia taka jak ta, farsa zaistniała, to przynajmniej cztery wejścia muszą być do pomieszczenia.
No i piękne wiktoriańskie wnętrze oczywiście. Mm-hmm. Piękne orzechowe meble. Także taki prawdziwy, fajny teatr.
Wszystko pędzi, kręci się w kółko w czasie realnym, tak? A publiczność tak wariuje.
A my też modlimy się, żeby nie ominąć jakiejś kwestii, bo to wtedy będzie katastrofa.
Układanka runie,
dla
tak?
nas przynajmniej, tak. Ubaw dla widzów, ale dla nas katorga by była wtedy.
Właśnie, Szalone nożyczki, chociażby Mayday kilka razy, prawda, Ryja Kuneja, pan reżyserował. Teraz Okno na parlament, też nie pierwszy raz. Jaką pan dla siebie frajdę ciągle na nowo znajduje w tych spektaklach?
To jest razem co innego, dlatego że to są, no po pierwsze odstęp czasowy też ogromny, ale to za każdym razem są inni aktorzy, inne jakieś sytuacje na próbach, zawsze pojawiają się jakieś nowe pomysły. Aczkolwiek ja tutaj jako reżyser nie tylko tego gatunku. Muszę powiedzieć, że w tym akurat gatunku ja bardzo słucham autora, bo to jest scenariusz. To jest komedia sytuacyjna, to jest scenariusz i kiedy obserwuję czasami próby takiego dointerpretowywania przez reżyserów, nie zawsze tak utalentowanych jak Ray Kuney. Ja zawsze mówię, ja nie mam takiego talentu jak Ray Kuney, bo gdybym miał, to bym jeździł Rolls Royce'em, hodował konie i tak dalej. A jednak jest między nami różnica, prawda? Miałbym własny teatr na West Endzie, więc ja się bardzo słucham autora i to nie znaczy, że nie pojawiają się pomysły takie na próbach nasze też, ale inspiracją niewątpliwie jest autor, jest tekst.
Ale on chyba pisze takie właśnie partytury, które aż chce się grać. Pan też jako aktor jest...
Tak jest, absolutnie. To są
docenić.
Sztuki, które on, w których on i gra, i reżyseruje, i producentem jest. I te teksty, te partytury, jak pani słusznie powiedziała, są drukowane dopiero po premierze. Ja miałem kiedyś przy okazji innej realizacji, dostałem tekst jeszcze nie... który jeszcze nie przeszedł przez próbę sceny. I miałem wrażenie, że zakończenie nie jest najlepsze, że tam jest trochę za długo, coś tego. Gdybym reżyserował, to bym pewnie próbował to skrócić. I potem dostałem drugą wersję, już po próbie sceny, którą Kuney wydrukował, już sprawdziwszy rzecz. Ona była właśnie poprawiona i już nic nie trzeba było tam kombinować, bo była świetna.
Mhm. Próbując teraz, jakoś tam państwo sobie, nie wiem, czy planujecie, zakładacie, domyślacie się, gdzie będzie jaka reakcja, tak czy nie?
Nie.
Jak to jest?
Nie,
nie, zupełnie nie. Jak to jest przy komedii właśnie? No bo ta pierwsza, nawet próby, prawda, z publicznością, te generalne, to już jest jakiś taki pierwszy...
Nie, to jest zawsze niespodzianka, bo naprawdę trudno określić, w którym momencie... To czasami reżyser nam pomaga. Mówi, słuchajcie, tutaj proszę zrobić drobniutką pauzę, bo tutaj będzie ryk.
Spodziewajcie się reakcji.
I nikt nie usłyszy tego, co wy macie do powiedzenia.
Ja zacytuję dwóch mistrzów tego gatunku. Wojciecha Pokorę, który zresztą grał w prapremierze ministra, to co Rafał w naszym przedstawieniu, i który pamiętam, jak już przed premierą mówił, ja już potrzebuję publiczności. I pamiętam takie bardzo celne sformułowanie Jana Kobuszewskiego, który powiedział, ostatnim reżyserem jest publiczność. To wtedy aktorzy dopiero zaczynają, także mamy przed premierą jeszcze w środę taką generalną próbę, ale z widownią, potem jeszcze mamy takie przedstawienie zamknięte na rozruch, także to jest bardzo ważne, bo w tym Hamleta można grać do jednego widza, a tutaj powinna być pełna publiczność, powinno być ciepło i radośnie.
Bardzo jesteśmy ciekawi tej reakcji właśnie z próby środowej, wieczornej z publicznością. Zobaczymy wtedy, gdzie są te momenty właśnie takie newralgiczne dla nas też.
Znowu cytując Kuneya, jedną z kwestii, wolę o tym nie myśleć.
Ale są takie rzeczy, o których przyjemnie pomyśleć, na przykład jak pani Anna Maria Urbanowska będzie wyglądała, jak będzie miała kostium. A,
to przyjemnie o tym.
Prawda?
W radiu można o tym rozmawiać, bo to rzeczywiście powinno zachęcić widzów do tego, żeby przyszli. Zdecydowanie.
Pani Renia Godlewska z wielkim wyczuciem i takim no, oddaniem, mogłabym powiedzieć, kobiecym zrozumieniem po prostu. Ja się nie bałam tego, ja po prostu poprosiłam, żeby ona zadecydowała, co będzie najlepsze, bo przyznaję, że trochę się tego boję. Bo to jest długi, długi czas, kiedy no, jestem trochę rozebrana. Ale no, pani Renia po prostu ma takie wyczucie.
Ale przepraszam bardzo, nie trochę rozebrana. Zachęćmy naszych potencjalnych.
Trochę rozebrana.
Bardzo rozebrana.
Nie, ale akurat a propos Reni, tu musimy powiedzieć, że Renia nie pierwszy raz robiła kostiumy do naszych spektakli. Doskonale zna wszystkie kobiety w naszym teatrze. Doskonale wie, jakie mają walory i jakie mankamenty. I czasami mamy na przykład, a wiesz Reniu, a może byś mi zrobiła taką sukienkę, wiesz taką? Ona mówi, słuchaj, przestań, że będziesz wielka jak szafa. No absolutnie. I my naprawdę tej kobiecie można zaufać w ciemno. Także te kostiumy, które nam dobrała, są świetne. Bielizna również.
Czyli wie, co i jak nosicie.
Dokładnie.
Ale ten romans jest też w jakimś sensie romansem politycznym, tak? Czy niepoprawnym politycznie romansem?
Bardzo,
czy bardzo niebezpiecznym politycznie romansem.
To jest sekretarka szefa opozycji, do tego minister rządu konserwatystów. To już samo w sobie jest problemem. Mhm. I te problemy zaczynają się potem nawarstwiać, mnożyć jeden za drugim. I oczywiście tak naprawdę główną przyczyną jest kłamstwo. Brzydki pan minister Kłamczuszek powoduje to, że nakręca się spirala kłamstwa, nakręca się trochę spirala absurdu w tym wszystkim i z tego największą chyba ma frajdę i zabawę widz.
To u nas tak samo jest.
No tak, tylko, no dobrze. Nie wiem, czy tylko frajdę i zabawę właśnie mamy, patrząc w realu na takie poczynania, natomiast w teatrze bardzo przyjemnie.
Ale tutaj trzeba od razu zdementować jedną rzecz. Tutaj nie ma, to nie jest spektakl o polityce, absolutnie nie.
O miłości,
polityka
o pomyłce,
gdzieś
o
jest sobie w tle, tak, a tutaj najważniejsze jest to, co się dzieje w człowieku, który próbuje manipulować rzeczywistością tak, jak jemu jest wygodnie. I do czego to doprowadza?
Tak, i można powiedzieć, że spektakl o kłamstwie i możemy powiedzieć, że kłamstwo jest, nie wiem, brzydkie, okropne, grzeszne, a w tym wypadku kłamstwo jest śmieszne.
Panie się zgadzają?
Tak. No tak, tak. Tak.
To zaproście proszę jeszcze na premierę 20 i na kolejne spektakle. Tutaj do pań się zwracam, bo panowie już pewną definicję spektaklu wygłosili.
Pani Zapraszamy serdecznie do Teatru Muzycznego. Nie tylko na premierowe spektakle, ale na całą resztę. Mamy bardzo różnorodny repertuar, więc każdy znajdzie coś dla siebie, ale dzisiaj wyjątkowo zapraszamy na Okno na Parlament do Teatru Muzycznego.
Rzeczywiście Teatr Muzyczny piękny jest. Prawda? Rozbudowany. Wczoraj tam byłam na premierze Fox Pale, tak? Pale Fox właściwie. I kiedy się wchodzi, przychodzi do tego budynku i widać te światła i te wszystkie trzy grające sceny i trzy razy foyer i wszystko razy trzy. Taki pałac sztuki macie. Bardzo pięknie.
Tak. Oby był zawsze.
A ja muszę powiedzieć, że byłem tutaj kiedyś właśnie z Kwadratem na tych takich gościnnych występach, ale po raz pierwszy pracując w tym teatrze, oglądając też inne przedstawienia, muszę powiedzieć, jestem pod wrażeniem musicalu Chłopi. I kiedy zacząłem tutaj mówić o tych dotacjach, o tym wsparciu ze strony samorządów, jakby się przydało, żeby ten spektakl dostał z jakiegoś centralnego budżetu wsparcie na to, żeby był grany w innych miastach. Tu w Gdyni już 50 razy, no to może już powoli ci, którzy chcieli zobaczyć, już mieli okazję, ale na przykład w Warszawie to powinno być grane. Nie raz kiedyś tam w Teatrze Wielkim, tylko dłużej. Ja bym posłał swoje dzieciaki. Najwspanialszy sposób mądry, poważny pokazania tego arcydzieła Reymontowego na scenie, przybliżenia go, no naprawdę jestem pod pozytywnym wrażeniem.
Jesteśmy bardzo za i dziękujemy za ten głos.
Że mam z Mazowsza wycieczki już na wiosnę, które na chłopów właśnie.
Tak, słyszałem, warto, że nawet z Pawłowicza będą jechać. Też się zapowiadali ostatnio.
Bardzo dziękujemy. 20, czyli już niebawem premiera, Okno na Parlament, reżyser pan Marcin Sławiński, aktorzy Rafał Ostrowski, Dorota Kowalewska, Anna Maria Urbanowska. Dziękujemy. Wiem, że pędzicie państwo na spektakl, więc tak, nie zatrzymujemy szerokiej drogi, a już za moment rozmowa o Teatrze Gdynia Główna.
Dziękujemy.
Gdynia Główna, jeszcze raz przedstawię, dobrze, Ewa Ignaczak, Ida Bocian, Piotr Srebrowski.
Dzień dobry.
Działacie od ponad roku tak naprawdę, ale takie, jakby to powiedzieć, odnotowane oficjalnie otwarcie, to był 2 lutego spektakl premierowy Wielkiego Ciasta.
Tak, tak,
według Tolkiena w reżyserii Piotra Srebrowskiego, aktora, debiut reżyserski. Tak?
Tak,
tak. Dzieci były zadowolone, ciasto było smaczne. I nawet kulinarny. No a potem się potoczyło i toczy się ku wielkiej uciesze bardzo rozmaitej publiczności. Więc pierwszy rok za wami, kolejne plany. No i najbliższa premiera to będzie właśnie taka urodzinowa, tak? Według przemiany Kawki. Co się przyśniło Gregorowi, że zaspał?
Tak.
Reżysera Ewy Ignaczak też. I czwórki? Dobrze patrzę.
Czwórki aktorów, młodych aktorów.
Młodych aktorów.
To jest taki tekst, do którego wróciłam po 15 latach. 15 lat temu też robiłam przemianę, gdzie główną rolę grał Marcin Bortkiewicz. I pamiętam jego temperament i on grał głównego bohatera, czyli Gregora. Mhm. I cały spektakl był zrobiony rzeczywiście pod postać jednostki tej cierpiącej, nieradzącej, odchodzącej, zamieniające się w robaka. Tym razem podejście jest całkowicie inne. Interesuje mnie rodzina. Interesuje mnie całe otoczenie Gregora i próba dojścia do tego, jak to się stało, że Gregor stał się innym. Mhm. Że wszyscy go postrzegają jako robaka. Że nie wstał, po prostu zaspał. I jako, tak jak przeczytałaś tytuł, co się przyśniło Gregorowi, że zaspał do pracy.
No Kafka pisze, że sen miał niespokojny. Tylko tyle, więc nie wiemy.
Tak, jest bardzo niespokojny sen.
A, i zobaczymy, co mu się przyśniło, tak?
Zobaczymy, co mu się przyśniło. I jakby takie ujęcie tematu daje bardzo wiele możliwości i mnie jako reżyserowi i aktorom, bo możemy iść tropem trochę surrealistycznym i takim tropem sennym, czyli jakby wszystko nam wolno i te rzeczy, które się śnią Gregorowi, to tak de facto mogą się wydarzyć w każdej chwili, każdemu z nas. Bo funkcjonujemy jakby jednak w losie. Że ten los czasami może być tylko jedno zaśnięcie. Spóźnimy się 5 minut do pracy. Tam odkrywamy mnóstwo fajnych takich też materiałów. Wystarczy, że wyjedziemy na urlop na 2 tygodnie. I jak wrócimy, też nie wiemy, co zastaniemy. Możemy funkcjonować już jakby w innej rzeczywistości, w innej kondycji. Możemy być pozbawieni wszystkich przyjaciół, możemy stracić mieszkanie. Więc jakby ta sytuacja od strony jakby rodziny, no potwornej rodziny, która po prostu zauważa inność jednej osoby w rodzinie, inność, zawiodła. No i staje się potworem i osobą całkowicie niepotrzebną. Więc jeszcze taka kondycja takiego, no, tych najbliższych, tym, czym jest rodzina, kim możesz stać się, jeżeli wydarza się jakaś tragedia na przykład w rodzinie.
Mhm. To Gregor, przynajmniej u Kawki, nie wiem jak będzie w spektaklu, on był takim zakładnikiem rodziny. On pracował, żeby spłacić ich dług, oni w ogóle nie pracowali. Ani matka, ani ojciec, ani siostra już prawie pełnoletnia. On wcześniej był porucznikiem, więc miał jakąś własną karierę. Potem przez 5 lat, z tego co pamiętam, pracował właśnie jako ten komiwojażer. Miał jeszcze przynajmniej 5, żeby ten dług spłacić. I właściwie cała rodzina przez ten czas na nim pasożytowała. W momencie, kiedy okazało się, że on tak jakby nie wstaje do pracy, nie? Coś mu się tam przestał być użyteczny, to mamy takie reakcje, gniew ojca, lęk matki i taka niby empatyczność siostry, ale do czasu, prawda? I on zostaje natychmiast zamknięty, oddzielony, jest przerażający, jest odrażający. Pomyślałam sobie, że tak się może zdarzyć w czasie choroby na przykład, obłożnej, jakiejś ciężkiej, prawda? Ktoś staje się uciążliwy, nieużyteczny, nagle utrzymywał rodzinę, staje się ciężarem dla rodziny i w pewnym momencie odrażający, prawda? Bo trzeba na przykład przebrać, podmyć, cokolwiek takiego zrobić. To jest taki też, to nie trzeba mieć nóżek iluś tam.
Nie, mówimy o inności. Karaluchem,
prawda? Ale ta osoba powiedziała, z drugiej strony brzmi optymistycznie, chociażby w tej części, że sen. Mówimy cały czas, że sen, więc jeżeli sen, to ze snu się możemy wybudzić. Bo z drugiej strony to też zabrzmiało tak, jak najgorsze skrajne przypadki pracoholizmu w Japonii, że Japończyk, który jest pracoholikiem, bierze urlop i jest 5 dni na urlopie, to po 5 dniach już się zastanawia, czy on nie powinien wrócić do pracy, bo może on już jest niepotrzebny. To jest ta tragedia człowieka. To też jest gdzieś, dla mnie przemiana zawsze była tekstem, Ewa mówi, że rodzina, ten bohater tak naprawdę on nie jest istotny. Ważni są ci wszyscy, którzy tworzą tę sytuację. Bo człowiekowi grupa może wmówić wszystko. Wszystko, dosłownie wszystko. On nawet będzie się przed tym bronił na początku, ale później uzna, że jeżeli oni mówią, że ma rogi, to ma rogi, jeżeli ma jedno oko, to ma jedno oko, jeżeli ma uszy na głowie 4, to ma i tak dalej, i tak dalej. No bo to jest po prostu siła tłumu, ale też z drugiej strony rodzinę postrzegamy jako coś bardzo bliskiego, życzliwego, a tu jest wręcz pasożyt.
Tak, to znaczy to zrobaczenie przechodzi na całkowicie na rodzinę.
No tak, no.
I tutaj jakby, gdybym dzisiaj robiła spektakl tak jak 15 lat temu, czyli jakby ten główny bohater, Gregor, byłby dla mnie jakby tą jednostką, człowiekiem, o którym przede wszystkim chcę opowiadać, to na pewno rodzina w trakcie całego spektaklu byłaby w procesie zrobaczenia, czyli ona by się przeobrażała w robaka, bo tak naprawdę to ona jest zła, zakłamana, ta, która wykorzystuje jednostki i tak dalej, ale jeszcze rodzina do czego innego jest powołana, więc jakby tu jest ten największy konflikt, a poza tym w społeczeństwie zawsze traktujemy rodzinę jako jednak mikrokosmos. To znaczy, to są, ta najmniejsza komórka daje jakby to przełożenie na ten świat większy, zewnętrzny, na ten świat społeczny. I jak nasze na przykład społeczeństwo postrzega tą inność w człowieku. To, że jest słabszy, to, że jest biedny, to, że jest chory, to, że jest bezrobotny. To znaczy, takie też społeczeństwo mamy już bardzo mocno zróżnicowane. Oczywiście to nie, zawsze, ja pamiętam jeszcze od dawien dawna, Kafka zawsze był mroczny, ciężki. My przez to, że wędrujemy poprzez sen, to dotykamy groteski. I to, co przed chwilą, o czym rozmawialiście przy premierze Teatru Muzycznego, że to zło rzeczywiście odstrasza, ale banał tego zła, bo ten banał jest wszędzie naokoło nas, też nas śmieszy, tylko jakby ta umiejętność rozpoznawania tego zła i tego niebezpieczeństwa i tego losu. Słuchajcie, los to jest moment. Zresztą każdy z nas na pewno dotknął takiego doświadczenia i to jest przerażające. Tam przepiękne takie zdanie jest, że gdzie rodzina mówi, a gdzie są pozostali? A gdzie są przyjaciele? A gdzie są koledzy z pracy? A gdzie jest narzeczona z obrazka? A nikt, zawsze w momencie, kiedy rodziny albo jednostkę dotyka jakieś, no coś potwornego, to zostajemy wszyscy samotni. To też jest dla mnie też taka sytuacja bardzo przerażająca i bardzo smutna. Bo może gdyby ten świat zewnętrzny zafunkcjonował i w tym momencie jest to widownia, to nie byłoby takich tragedii. Gregor nie musiałby odejść z miłości dla rodziny, czyli popełnić samobójstwa na przykład, nie? Ale tylko z miłości. To znaczy wtedy ta jednostka jest w stanie popełnić największą tragedię jakby, czyli unicestwić siebie z miłości dla tych najbliższych, nie? I to jest bardzo, bardzo okrutne, smutne, ale sam spektakl jest niesamowicie dynamiczny.
Ma, bardzo zabawny.
Bardzo zabawny, bardzo groteskowy to. I rzecz się dzieje w pociągu, jakby też ta przestrzeń, w której pracujemy i ten cały czas coś suszymy, takiego. Te walizeczki, obcasy i ta mroczność tego, że jesteśmy gdzieś w podziemiach, nad nami jeżdżą te pociągi, a Gregora rzeczywistością tak naprawdę był pociąg. Ciągle w podróży, tak. Ciągle w podróży.
On się spieszył na pociąg o 5:00.
Tak. Więc jakby pozwoliliśmy mu zasnąć w pociągu i cały ten świat odbywa się w pociągu, więc jakby i ta ograniczoność przestrzeni i to wszystko, co otacza widownię i aktorów, jakby sprzeja temu spektaklowi, więc za 2 tygodnie zapraszam
tak,
serdecznie.
Zapraszamy serdecznie, ale to jest chyba dobry moment, żeby zapytać, tak jak tutaj siedzicie, jak tak? Się wam pod tymi pociągami pracuje, bo od samego początku razem Ida, prawda? Piotrek też nie tylko wielkie ciasto, ale przecież
epitafium
dla władzy, także jest to praca twórcza tam, jakby to powiedzieć, w niebanalnych okolicznościach architektonicznych,
Tak, nie mamy problemów z kostiumami, nie mamy pałacu, jeszcze nie mamy ciągle drzwi do teatru, ale to też nas chyba zobowiązuje do poszukiwań, do takiej otwartości na innych, przede wszystkim na młodych twórców. Chcemy, żeby to była taka szansa przede wszystkim dla tych wszystkich talentów jeszcze nieobjawionych światu. I takim talentem rok temu
już
był
objawionym teraz.
Objawionym tak? Już teraz, ale dla nas jakby jako reżyser, bo to jednak był debiut. I dzisiaj wiemy, że to był jeden z najlepszych spektakli w Trójmieście, jeżeli chodzi o teatr dla dzieci. I w takim czasie, kiedy teatr dla dzieci przestaje być animacją, czyli rezygnujemy z lalek, z przedmiotu, z całej tej magii, która jakby tworzy ten teatr, no to my w tych podziemiach z Piotrem rzeczywiście dokonują się cuda, Piotr. Wczoraj graliśmy ten spektakl dla dorosłych w nocy.
A to śmieszne.
Jak
było,
to?
No, Luba Zarembińska po spektaklu podeszła, 90 osób oglądało ten spektakl i podeszła do mnie i powiedziała, Boże, tak jakby, jak za czasów Bimbomu, że ten świat animacji od czego już w ogóle dorośli zapomnieli,
przedmiotu,
prawda?
Przedmiotu. Przedmiotu, animacji przedmiotu, to jest ważne.
Wydaje mi się, że dorośli reagowali tak samo jak dzieci. To w ogóle nie było żadnej różnicy, chyba głośniej się śmiali tylko.
Tak, tak.
Że te emocje były takie spontaniczne, jakiś taki powrót.
Się śmiali tutaj.
No, ale wiecie, jest ale jakiś to jest powrót, takie przywracanie no. tego teatru właśnie dla widza dorosłego, czyli dla tego pierwotnego widza, dla tego, tak. do którego był skierowany. To już nie będę całej historii wywodził w Związku Radzieckim, krajach byłego Związku Radzieckiego i tak dalej, bloku socjalistycznego, etc., etc., że po prostu na siłę ten teatr wprzęgano w propagandę dzieciom. No, dużo czasu by to pochłonęło, zanim bym powiedział o tych Burakach, Hamach i innych, którzy byli bohaterami sztuk. No, natomiast tutaj chodzi o to, że przedmiot jest to rzecz... dla kogo Obrazcow robił etiudy tak naprawdę? Dla dorosłych.
Tak.
No. I to były takie etiudy bardzo mądre, jak chociażby ten Pijak, czy jeszcze parę innych, czy Flecista i tak dalej, i tak dalej. No.
Ale nasz teatr, tak, nasz podziemny teatr jakby i obojętnie...
To zabrzmiało.
No, to gdzieś ideologicznie się staje podziemny. Wiesz, tak. To ja myślę, że u nas obojętnie, czy my robimy Kapuścińskiego, czy jakikolwiek teatr, to u nas ten przedmiot jest żywy, jest i ma taką samą, spełnia takie samo zadanie jak w Teatrze Lalki. Mhm. Czyli wprawiony w ruch, tknięte w życie, staje się wszystkim. I przez ubogość rekwizytów, bo bardzo mało używamy ze względów finansowych, jakby musimy wracać do tego, co jest pierwsze. I to daje nam ogromną przyjemność i ogromną satysfakcję, że...
A poza tym nie mamy gdzie magazynować.
Wcale nie teatr, Oj, ubogi, tylko taki teatr, w którym wszystko jest tworzywem.
Ja się nie zgodzę, że tylko i wyłącznie z powodów finansowych, czy dlatego, że nie mamy akurat magazynów,
ale
bo sobie
tak mamy
jakoś
dwa.
Spróbujemy...
Żartuję, no dziewczyny, spokojnie.
Nie, ale chodzi też o to, że jest też coś takiego, że ta jakby, trochę też programowo próbujemy znaleźć taki, a nie inny rodzaj teatru, który bez bogatej wystawy potrafi jednak zaintrygować, obudzić wyobraźnię. My tak naprawdę to, co robimy i z dorosłymi, i z dziećmi, to my pobudzamy wyobraźnię. To też nam trochę uświadomiło to, co robiliśmy w zeszłym roku po raz pierwszy, czyli teatr zajechał do Małego Trójmiasta Kaszubskiego, gdzie jakby odwiedzaliśmy z naszym teatrem zupełnie nowe dla nas rejony. I nagle się okazuje, że rzeczywiście ci widzowie mówią, ojej, bo tu rzeczywiście ma pani tylko stół, a tu mamy tylko krzesło, a tu mamy tylko mikrofon, a tu właściwie to mamy tylko wielki obiekt daleko, który przypomina ni to tron w innym znaczeniu. A to wszystko sugeruje, że to, o czym też mówili tutaj artyści, o tym, że widownia jest tym ostatnim reżyserem, to u nas jest współreżyserem, dlatego że jego wyobraźnia pobudzona stawia go na równi ze współtwórcami. To znaczy jakby to, co my zasugerujemy, to mu się gdzieś tam... I wydaje mi się, że to jest bardzo inspirujące. Ja nie do końca się przyznaję, że tylko i wyłącznie dlatego, że to są środki finansowe. Oczywiście, że tak. To też nie możemy tego ukrywać, ale mimo wszystko to jest jakaś zabawa, jakaś walka. Co jeszcze możemy aktorowi zabrać, żeby był...
Albo co mu dołożyć, no niekoniecznie zabierać, bo dajmy mu poduszkę, a udowodni, że poduszka jest nosorożcem, hipopotamem, żółwiem, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jedna zwykła poduszka.
A propos, Luba Zaremińska, już tu wcześniej wymieniona, wraca do Tymoteusza i Wilkowskiego będzie też u nas, już właściwie zaczęła próby do jednej z wersji Tymoteusza. Wilkowskiego.
W lalkach?
Nie, w poduszkach.
W swoich poduszkach.
Tak.
A co reżyser Piotr Srebrowski będzie robił na przykład?
Ja jestem zaskakiwany co chwilę tym, co będę robił. Z różnych stron, bo ja pracuję oprócz Gdyni Głównej w wielu innych instytucjach Trójmiasta. No, też dziwnym trafem. Aczkolwiek, jako że Ewa mnie poprosiła, że potrzebujemy bajki, bo już ciasto ma rok. Ja zacząłem się zastanawiać, co tu zrobić. Zacząłem przeglądać i nic mi nie pasuje. I sobie przypomniałem, że
W podstawówce z kolegą napisałem bajkę, za którą dostaliśmy piątkę. Koledzy się pytali, czy my tego nie spisaliśmy skądś w ogóle. I postanowiłem, że ją odnajdę, ale niestety. Ja za bardzo zeszytów nie lubiłem przechowywać i on nie lubił przechowywać, więc to dawno temu przepadło w jakimś piecu. I pomyślałem, że ogłosimy konkurs. Dlatego też wszem i wobec oficjalnie ogłaszam, że ogłaszam konkurs pod tytułem Z notatnika na scenę. I tak jak ja napisałem w podstawówce, tak i chciałbym, żeby z dzieci z Trójmiasta i okolic, tu z całego Pomorskiego, żebyście dzieciaki pisały bajkę jakąś, która będzie się wam podobała. To jest pierwsze kryterium. Termin zgłoszeń jest do końca lutego, już niewiele czasu zostało. 8 marca ogłosimy wyniki. I
ty ją zrobisz.
No, zwycięski tekst będzie spektaklem wypuszczonym spod mojej ręki. No zobaczymy, co to będzie. Ja jestem tego bardzo ciekaw.
Może koktajl bajkowy, bo to nie wiem.
Może też. Jeżeli będzie na przykład kilka krótszych bajek, to ja może zrobię jakąś, pomieszam, jakąś kompilację zrobię. Zobaczymy.
Albo serial.
Albo, no, kto wie. W każdym razie.
Ale w lalce.
Wersja minimum to jest tak, z jednego tekstu powstaje jedna bajka, a jest to też do rozbudowania. No, wasza wyobraźnia, moja wyobraźnia połączona w jedno. Może coś z tego będzie.
Nie ciągle wiem, taki wątpiący i nieśmiały, nie wiem. To wielkie ciasto nie dało takich skrzydeł, że jednak potrafię.
Ale ja jestem
coś?
Po prostu... A co ja mam taki być do przodu, jak ja nie wiem, co będzie z tego przodu?
No dobrze.
Z przodu jest zawsze przód.
Tak. Wydaje mi się, że no, nie muszę nadrabiać zbytnią pewnością siebie, jeżeli po prostu wiem, co robię i jak to się robi. No to niech moje dzieła za mnie mówią.
Dobra, poczekam.
Z ostrożnością Piotra jest trochę też tak, jak z tym naszym obchodzeniem roczku, bo z jednej strony tak po prostu też chcemy się cieszyć tym i szukamy sobie takich okazji, żeby się cieszyć, a z drugiej strony trochę tak pomyślałyśmy sobie z Ewą, że wiesz, jak to jest z teatrami ofowymi, nieinstytucjonalnymi, no właściwie trzeba cieszyć się z każdego roku istnienia, bo z przodu nie wiadomo, co będzie.
Tak, jedka jednodniówka takiej.
Trochę też jest tak, że cieszmy się. Nie tylko my, przecież i Dada von Bzdylow obchodzi każde swoje urodziny. Myślę, że to ma sens gdzieś tam w naszym środowisku. Dlatego, że my rzeczywiście cieszymy się i to jest też dla nas ogromny wysiłek. To może tego tak też nie widać po nas, bo nam jest to też nasza pasja. My to po prostu kochamy, ale no, z naszych statystyk wynika, że w ciągu roku myśmy gdzieś spotkali, dotknęli ponad 18 tysięcy osób. To są ogromne ilości ludzi i się bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście nie tylko w teatrze, ale też właśnie w tych naszych akcjach zewnętrznych, w tym naszym byciu gdzie indziej. Ale to robi gdzieś tam wrażenie i bardzo też nam daje też rzeczywiście takie, też zobowiązuje nas na przyszłość, tak? Że my, no cóż, zaczęliśmy dobrze, trzeba ten kurs wznoszący utrzymać.
No właśnie, a ja zacząłem od sukcesu.
I dalej.
Teraz nie wiadomo, co dalej, tak?
To zobowiązanie, Piotrze.
No właśnie.
Bo może to był tylko przypadek. A ja chciałabym wiedzieć, że to nie był przypadek.
Pani dyrektor, ja rozumiem, ale...
Teraz dzieciaki, słuchajcie, musicie napisać tak jak Tolkien.
Było ciasto, teraz ma być ciasto z kremem.
No nie trzymajmy się już kuchni, może...
Ważne, że jest dobre miejsce do wspólnej pracy, prawda? Bo chyba można tak powiedzieć, żeście tam znaleźli i zespół, i miejsce, gdzie się dobrze pracuje.
I te pociągi specjalnie nie przeszkadzają. Nie?
Ale jeszcze pracuje Marcin Grota nad nową premierą. Pracuje Błażej Tachasiuk i to będzie debiut i reżyserski i Sandry Szwarc. Taki debiut dramaturgiczny. To świetny tekst.
I też von Binger, Historia prawdziwa. Tak, to jest tekst, który powstał w trakcie naszej szkoły Bajtu, Południowo-Bałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego, który już projekt się skończył. Błażej też jest naszym jakby wychowankiem. I oboje zdecydowali się, że będą ten tekst realizować i też właśnie z kolegami z tej szkoły. Także też no, już właściwie w marcu kolejny spektakl będziemy mogli zobaczyć. Jakby w takim czysty debiut. A sztuka naprawdę czyta się to świetnie.
Mhm. Korkoro Teatr, który już się zawiązał oficjalnie, też założyli organizację pozarządową i cieszę się, bo będą poszukiwać środków. Przygotowuje premierę teatru licznego i to będzie Witkacy, więc też czekamy, więc to przed nami praktycznie pięć premier do maja.
Do maja 5?
Tak, z tobą. Do maja 5 z tobą.
I one są rzeczywiście różnorodne. Bez ulica, dwa spektakle dla dzieci, Marcin Grota. Za chwilę ruszają wszystkie nasze projekty. W tym roku trochę więcej i coraz więcej nowych.
To tylko dwa miesiące zostało.
Tak.
To tempo.
A propos tego pracoholizmu.
To maj.
Rozumiem.
Więc dzieje się dużo, nasza przestrzeń tak jakby trochę się powiększa, mhm. więc już jest tak, że dwa teatry jednocześnie mogą pracować nad spektaklami. Mhm. No, czekamy oczywiście na granty, na odwołania, od tego też zależy nasz los i zobaczymy, co dalej.
Co jeszcze chciałam powiedzieć, to też tak trochę się śmiejemy, ale my naprawdę czujemy się też bardzo jakoś tak potrzebni mimo że właśnie krótko działamy, ale gdyńska publiczność czy trójmiejska publiczność, poczuliśmy, że bardzo nas dobrze przyjmują, że jesteśmy chciani, że to, co robimy, wypełnia, nie wiem, czy to można nazwać niszę, czy jakąś potrzebę. Przyjeżdżają do nas ludzie właśnie nie tylko z Gdyni, ale i z tych ościennych miejscowości. Mamy wrażenie jakiegoś takiego entuzjazmu, który gdzieś też może miesza się z tą naszą pasją. Może mamy jakieś różowe okulary, bo to jest początek, jakiś miesiąc miodowy, ale nie wiem.
Takie ale organizacje mamy pozarządowe, instytucje gdyńskie, Urząd Miasta, oni wszyscy nas bardzo wspierają, pomagają. To znaczy też ja nie czuję się, że my jesteśmy samotne na jakiejś wyspie i publiczność. To jest niesamowite doświadczenie. Piękni ludzie.
No to co tam, nie wiem, czego się teraz życzy na dworcu, pracując jakichś prostych torów, czy w każdym razie dużej prędkości.
Gdzie? Połamanych torów. Zakrętasów.
Wszystkiego naprawdę. Na 100
też czekamy na decyzję, ale Ida zaprojektowała niesamowite zdarzenie i mam nadzieję, że to się uda. A propos tych torów, Ida, powiesz?
Tak. Zawiązaliśmy współpracę z takimi naszymi, jeszcze ze stacji Szamocin, przyjaciółmi z Niemiec i planujemy duże w 2016 roku wydarzenie na torach kolejowych dotyczące migracji wojennych, powojennych Polaków, Niemców, Rosjan, Kaliningrad, Trójmiasto, Niemcy. Ojej. I będziemy to łączyć wagonami towarowymi, które będą sceną. Także mam nadzieję, że to będzie super. Dosyć duże, fajne wydarzenie.
Bardzo dziękujemy. Tymczasem zapraszamy pierwsza z tych premier zapowiadanych 27, co się przydarzyło Gregorowi, że zaspał. Reżyseria Ewa Ignaczak, Ida Bocian, Piotr Srebrowski, Andrzej
Iwona Borawska.
Ewa Palicka zrealizowała Salon Artystyczny.